Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Umiłowani siostry i bracia. W naszych rozważaniach o Męce Pańskiej wysuwamy na pierwsze miejsce wolność. Wydobywamy te przejawy wolności, jakie możemy zauważyć w ciągu procesu i męki naszego Pana, bo poprzednio mówiliśmy o wolności samego Boga, o tym, że Jego woli nie może przeciwstawić się nikt, ponieważ On nie ma nikogo nad sobą, ale On wybrał śmierć swojego Syna za zbawienie ludzi. Bóg swoją wolnością oraz innymi przymiotami podzielił się z człowiekiem. Dzięki temu człowiek ma wolną wolę i może wyjść poza prawa instynktu i dokonywać wyborów nieschematycznych. Dlatego w człowieku odbija się oblicze Boga. Dziś możemy się przyjrzeć niektórym osobom z otoczenia Chrystusa i rozważyć, na ile ich wybory mogą posłużyć jako wzór wyboru drogi naszej, drogi naszego życia. Zbliżamy się do Chrystusa z apostołami, idziemy z nimi do Jerozolimy. Jest jeszcze kilkanaście dni do centralnej uroczystości, ale wierni ze wszystkich stron świata garną się do świętego miasta, bo przecież świętowanie Paschy rozciąga się tam na kilka dni. W wielkim zgromadzeniu ludu nie brakowało zajęć, spotkania, rozmowy, obejrzenie pamiątek, słuchanie nauk uczonych w piśmie, oczyszczenie, śpiewy psalmów i czytanie ksiąg prawa, zorientowanie się także w towarach do nabycia, w cenach i finansach. Tego roku napływ pielgrzymów był większy. Ludzie bowiem przeczuwali, że tym razem przyjdzie do rozprawy z Jezusem z Nazaretu, który wyraźnie popadł w konflikt z faryzeuszami i uczonymi w piśmie. Lud był za Jezusem, ale wielu podzielało zdanie zwierzchników, bo bało się zmian obyczajowych i ustrojowych, jakie niosła nauka Jezusa Chrystusa. W czasie oczekiwania na Paschę, gdy pielgrzymi stopniowo napływali, dokonało się kilka wydarzeń, które mają ścisły związek ze zbawczym dziełem, męką. Wyliczmy te wydarzenia. Najpierw uczta w Betanii i spontaniczne namaszczenie Jezusa olejkiem przez Marię. Dalej uroczysty wjazd do Jerozolimy na osiołku. Potem wypędzenie kupczących ze świątyni i publiczna dyskusja z przeciwnikami. Wreszcie ostatnia wieczerza i przejście do Ogrójca. Dziś zatrzymajmy się nad tym, co działo się w Betanii, miejscowości położonej około 3 kilometry od samej Jerozolimy. W Betanii Pan Jezus był już wcześniej, gdy wskrzeszał Łazarza. Potem, aby być dalej, bo pewnej większej odległości od Jerozolimy, oddalił się wraz z apostołami do miejscowości zwanej Efraim. Była to miejscowość granicząca z pustynią i odległa od Jerozolimy około 30 kilometrów. Pobyt w Efraim mógł być rodzajem rekolekcji przed wypełnieniem woli Ojca, więc Jezus Wiele czasu spędził z apostołami na modlitwie. Łatwo było też tam się dowiedzieć, jakie nastroje panowały w stolicy i dla wielu grup pielgrzymich był to ostatni odcinek drogi. Pielgrzymi przybywszy do Jerozolimy pytali: cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Tak zanotował święty Jan Ewangelista. Władze rozstawiły szpiegów w każdej miejscowości, aby donosili szczegółowo o miejscach pobytu i zachowania się Jezusa. Niektórzy wdawali się w nim w dyskusję, chcąc przychwycić go na słowie i zebrać materiał dowodowy dla procesu przeciwko niemu. Któregoś dnia Jezus postanowił wraz z apostołami wrócić znowu z Efraim do Betanii, właściwie na przedmieścia stolicy już, gdzie miał przecież dużo znajomych. Zainteresowanie mistrzem było ogromne, ale ludzie byli ciekawi także Łazarza, nie tak dawno wskrzeszonego z grobu. Zapewne nie mógł się opędzić od pytań o to, jak tam było na tamtym świecie. Łazarz jednak się nie wypowiadał, podobnie jak i jego siostry Maria i Marta, ale czuł wielką wdzięczność do Chrystusa. Podobnie jak i Szymon Trędowaty, znany i zamożny obywatel Betanii. Chorował on na trąd, ale Pan Jezus go wyleczył i choć był już zupełnie zdrowy, to ciągle go nazywano trędowatym. To właśnie on, Szymon Trędowaty, podjął się przygotować uroczysty posiłek na cześć Chrystusa. Nie bał się, że będzie posądzony o bycie uczniem Chrystusa. Przy posiłku posadził go na pierwszym miejscu, sam siadł po prawej, a Łazarza posadził po lewej stronie dostojnego gościa. Naturalnie apostołowie byli wśród zaproszonych, a Marta i Maria z innymi niewiastami posługiwały gościom przy stole. Rozmowa toczyła się zwyczajnie, raczej smętnie. Nie podejmowano tematów politycznych o faryzeuszach, o uczonych w piśmie lub o Rzymianach. Także nie indagowano przy stole Łazarza. Wiedziano, że Jezusowi może grozić niebezpieczeństwo, ale ufali, że mistrz potrafi wybrnąć z każdej sytuacji. Podzielali opinię wypowiedzianą kiedyś przez Piotra: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Teraz jednak wszędzie było pełno szpiegów i z przecieków było wiadomo, że także odnośnie do Łazarza przygotowują wyrok śmierci, gdyż jest żywym przykładem Bożej mocy Chrystusa. Monotonię uczty przerwał nieoczekiwany czyn Marii, który od razu ożywił całą wspólnotę. Maria stłukła flakonik z drogimi pachnidłami, drogim olejkiem i wylała na głowę Jezusa, także na nogi. Chciała to zrobić dyskretnie, ale to się nie udało. Na sali rozległa się miła woń nardowego olejku. Pojawiły się komentarze: szkoda tak kosztownego olejku. Judasz pierwszy wycenił, że można było sprzedać za 300 denarów i dać na cele charytatywne. W naszych warunkach zapewnie stałoby się podobnie. Jezus jednak zareagował zupełnie inaczej. Nie czyńcie Maryi przykrości. To było namaszczenie ciała na śmierć, bo przed pogrzebem nie będzie czasu. Namaszczenie olejem należy do czynności sakralnych. W Starym Testamencie prorocy namaszczali królów lub innych wskazanych przez Boga ludzi do ich zadań. W Kościele obrzęd namaszczenia jest ustanowiony stosownie do i w naszej liturgii i jest stosowany, zwłaszcza przy szafowaniu takich sakramentów jak chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo i sakrament chorych. Także królowie obok nałożenia korony byli namaszczeni przez biskupów jako dotknięci łaską Bożą. Podczas ceremonii poświęcania czy konsekracji świątyni również olejem świętym namaszczamy ołtarz, co przypomina Chrystusa i Jego ofiary. Jednakże to, co powiedział Jezus w domu Szymona Trędowatego, zdumiało biesiadników. Nie tyle zawstydzili się materialistycznej interpretacji czynu siostry Łazarza, jaką było wylanie olejku na głowę Jezusa, ile zaczęli dostrzegać nową wizję dla dobrej nowiny, dla Ewangelii. Przyzwyczajono się, że Chrystus niczego dla siebie nie żądał. Tak się przyzwyczajono do prostoty Pana, że teraz Pan musiał się o siebie upomnieć, powiedzieć, kim On jest. Jemu się należy cześć, bo On idzie wypełnić wolę Ojca. Zapowiedział kilka razy, że Syn Człowieczy idzie cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. To trzeba było przypomnieć tym siedzącym przy stole. Oni o tym zapomnieli. Dlatego też byli tak jakby onieśmieleni tą wonią roznoszącą się z tego namaszczenia dokonanego przez niewiastę. Uświadomili sobie, że to jest początek pożegnania Chrystusa. Najbliżsi powinni o tym pamiętać. Trzeba dopiero było tej kochającej niewiasty, która swoim sercem zrozumiała głębiej przeżywaną chwilę, aby sprowadzić obecnych do rzeczywistości. Czyż i my nie przychwytujemy się na powierzchownym uczestnictwie w ważnych chwilach? Czasem na mszy świętej jesteśmy myślami daleko od Eucharystii. Starsi bywaliśmy zasłuchani słowa Jana Pawła II, gdy przemawiał. Ale jakże często myśleliśmy, a może nas będzie widać w telewizji czy na zdjęciu? Pan Jezus pochwalił niewiastę. Wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek po całym świecie głosić będą te Ewangelie, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła. Spójrzmy teraz na to, co działo się w Betanii przy stole Szymona Trędowatego pod kątem wolności osobistej. Zauważmy, że niezależnie od ustroju uzależnionego wtedy od Rzymian, mieszkańcy Judei potrafili korzystać z wolności osobistej. Łazarz jest wyzwolony od śmierci, a więc największej niewoli. Musi znosić naciski i pytania, dlaczego jeszcze żyje. Podobnie Szymon Trędowaty cieszy się łaską zdrowia, wybiera dobro i jako wdzięczność dzieli się ze swoimi dostatkiem tym, czy posiada, i staje się gościnny. Można jeszcze dodać apostołów, wśród których Judasz w sposób zupełnie wolny, nie krępujący się, wypowiada swoją krytyczną opinię na temat wonnego olejku, jego zdaniem niestosownie użytego. Chciałbym zwrócić uwagę na obecne tam niewiasty. Są nimi Marta i Maria, siostry Łazarza. Postępują według swojej woli i odpowiedzialne są, jak w wypadku Marii, za śmiałe i samodzielne czyny. Motywem posługi Marty i namaszczenia dokonanego przez Marię jest miłość do Jezusa Chrystusa. Nie jest to miłość zalotna i płocha. Marta cieszyła się z posługi przy stole, namawiała kiedyś Marię, zasłuchaną w słowa mistrza, aby jej pomogła. Marta zaś usiłowała jak najprędzej sprowadzić Jezusa do Betanii, gdy Łazarz umarł. To z nią Pan Jezus przeprowadził długą rozmowę o zmartwychwstaniu, wyjaśniając, że On jest zmartwychwstaniem. Każdy, kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. To było powiedziane do Marty. Ewangelie przybliżają nam inne, dzielne niewiasty, które odważnie i rozumnie korzystały z daru wolności. Do nich należy włączyć Marię Magdalenę. Nie tylko za życia Pana Jezusa wspomagały dzieło rodzącego się Kościoła, szczególnie jednak po śmierci Pana ukazały swoją zaradność i odwagę. One pierwsze w poranek wielkanocny szły do grobu z intencją namaszczenia zwłok, ale Chrystus wtedy był już zmartwychwstały, więc poinformowały pośpiesznie apostołów. Nie znamy dalszych dziejów tych niewiast, jak tylko z tradycji i legendy. Tradycja mówi, że Maria pozostała z Janem i z Maryją, zaś Łazarz i Marta wraz z innymi wyznawcami Chrystusa, gdy przyszedł czas prześladowań, wyjechali okrętem, który ich dowiózł na wybrzeże Lazurowe do Prowansji w dzisiejszej Francji. Łazarz był pierwszym biskupem Marsylii, zaś Marta wybrała życie pustelnicze w jednej z grot górzystej okolicy. Na starość przeniosła się do znajomego biskupa świętego Maksymina. Dzisiaj w katedrze tej miejscowości zwanej Saint-Maximin archeolodzy odnaleźli szczątki kobiety z pierwszego wieku, które wskazywałyby na świętą Martę. Lud prowansalski czci corocznie świętą Martę uroczystymi procesjami i ceremoniami z udziałem lokalnych władz świeckich. Rozważając dzielność kobiet opisanych w Ewangelii, nie sposób nie stawić pytania o dzisiejszej niewiasty w służbie Ewangelii i Kościoła. Narzucają się na myśl wspaniałe postacie świętych kobiet, świętej Faustyny, Matki Teresy, Edyty Stein, założycielek polskich zgromadzeń zakonnych i bohaterskich obrończyń życia tak w okresach pokoju, jak i wojen, nie sposób wszystkich wymienić. Godności kobiety Jan Paweł II poświęcił osobny list apostolski Dignitate Mulieris z 1988 roku. Należałoby przypomnieć sobie pouczenia tego listu. Socjologowie przeprowadzają wiele badań i oceny na temat pozycji i wpływu kobiet na życie gospodarcze, polityczne i kulturalne we współczesnym świecie. Warto zauważyć postęp i wzrastające znaczenie, jakie kobiety zyskują w społeczeństwie. Może czasem kosztem rodziny i pielęgnacji miłości domowej. Natomiast możliwe jest ze strony Kościoła sformułowanie życzenia względem kobiet, zwłaszcza dziewcząt, odnośnie do wolności woli, jaką dysponują dziś kobiety. Kobieta zmienna jest, pokutuje często zwrot wzięty z włoskiej opery. Nie jest to całkiem prawdziwe, bo wytrwałość kobiet i wierność przy zachowaniu cichości jest chyba większe niż po stronie męskiej. Zastanówmy się jednak, jak wygląda wolność kobiet na odcinku wierności w powołaniu w służbie Bożej? Ile pobożnych dziewcząt obdarowanych powołaniem do służby w zgromadzeniu zakonnym lęka się wstąpienia do wspólnoty, waha się co do wytrwania, boi się wyjścia naprzeciw wielkim wyzwaniom, jakie stawia Kościołowi, i bieda, zwłaszcza moralna, i potrzeba pomocy charytatywnej, pomocy misyjnej, pomocy szpitalnej? Czy lęk ma pozbawiać wolności do czynienia dobrze? Okażcie, drogie dziewczęta, taką wolę i taki charakter, jaki posiadały Maria i Marta i Maria Magdalena. Strach, największy wróg wolności, powiedział jeden z naszych poetów. Dalej zauważa: są ludzie, którzy mają apetyt na cudzą wolność i ludzie, którzy boją się ciężaru własnej wolności. Oby ten cudowny dar Boży, wolność osobista, dany każdemu z nas, nie był lekceważąco marnotrawiony, ale by służył Chrystusowi i ludziom. Amen.